Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dzisiaj powiemy o uldze prorodzinnej, polskich eurosierotach czy zbliżających się feriach. Będzie także cykl Tacy Sami. Zaprasza Tomasz Kaźmierski. Czy po skończeniu 18 lat przez dziecko można starać się o ulgę prorodzinną? Ile może zarobić pełnoletnie, a ile niepełnoletnie dziecko, by nie stracić ulgi? Przypominamy zasady dotyczące ulgi prorodzinnej, mówi Wioleta Wełnicka z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.
Od kilku lat podatnicy mają prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi prorodzinnej. Jest to ulga, która przysługuje rodzicom czy rodzinom, które wychowują dzieci. I tak, prawo do skorzystania z tej ulgi, do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do małoletniego dziecka wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Prawo to przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał pełnoletnie dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także przysługuje podatnikom, którzy utrzymywali pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nich 25 roku życia, które uczą się w szkołach, czyli kontynuują jeszcze obowiązek szkolny. Podsumowując tą część, to można powiedzieć, że ulga ta przysługuje rodzicom, którzy wychowują dzieci, lub też takim rodzinom, które na przykład pełnią funkcję opiekuna prawnego.
Czyli do 25 roku życia studentów także jak utrzymujemy, to o ulgę możemy się ubiegać.
Tak, możemy z tej ulgi skorzystać najpóźniej właśnie do ukończenia 25 roku życia przez dziecko uczące się w szkole pod pewnymi warunkami, o których za chwilkę. I teraz tak, jeżeli chodzi o szczegółowe warunki, które uprawniają do skorzystania z tej ulgi, to z takiej ulgi może skorzystać podatnik, który osiągnął dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli według skali 18,32%, na przykład dochody z umowy o pracę. Wychowywał jedno dziecko, a jego dochody nie przekroczyły kwoty 112 tysięcy złotych, lub wychowywał dwoje lub więcej dzieci bez względu na wysokość uzyskiwanych przez tego podatnika dochodów. Czyli jeżeli podatnik czy małżonkowie wychowują jedno dziecko, to muszą patrzeć na limit dochodów 112 tysięcy złotych, a jeżeli wychowują dwoje lub więcej dzieci, to ten limit dochodowy nie jest brany pod uwagę. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. Jest to kwota ustalona, wskazana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. I jeżeli wychowywane jest jedno dziecko, to jest to kwota 92,67 zł miesięcznie. Jeżeli dwoje dzieci, to jest to też kwota 92,67 zł na każde dziecko. Jeżeli jest to troje i więcej dzieci, to ulga ta wzrasta i przy trzecim dziecku na przykład jest to kwota 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie jest to kwota 225 zł. Tak jak mówiłam wcześniej, kwotę tą odliczamy od podatku. To znaczy, że jeżeli zapłaciliśmy w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, to Urząd Skarbowy zwróci nam tą kwotę. Ale tą kwotę ulgi odliczamy nie tylko od podatku, bo od kilku lat podatnicy mają prawo do skorzystania również z ulgi w przypadku, jeżeli nie wystarcza tej zaliczki na podatek dochodowy. I wtedy ta ulga jest odliczana od zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Czyli w pierwszej kolejności ta ulga jest pomniejszana o zaliczki na podatek dochodowy, które zostały zapłacone, a w drugiej kolejności możemy skorzystać poprzez odliczenie od zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby skorzystać z tej ulgi, należy wypełnić zeznanie podatkowe. Może być to zeznanie PIT-37 albo PIT-36, i do tego dołączamy załącznik PIT-O. W załączniku PIT-O należy wpisać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia. Nie można korzystać z tej ulgi, jeżeli dzieci pełnoletnie uzyskiwały dochody, a wysokość ich jest większa niż 3089 zł. Dotyczy to zarówno dochodu uzyskiwanego w Polsce, jak i w innym kraju. Przykładowo, jeżeli pełnoletnie dziecko w okresie wakacyjnym na przykład wyjechało do pracy do Niemiec i tam zarobiło kwotę ponad 3089 zł, mówimy o kwocie dochodu, to rodzice nie mogą skorzystać z ulgi i odliczyć sobie właśnie tej ulgi od podatku. Nie jest natomiast przeszkodą do skorzystania z takiego odliczenia, jeżeli dziecko osiąga przychody z działalności rolniczej, z najmu prywatnego, z kapitałów pieniężnych, czy też ze sprzedaży nieruchomości. Czyli jeżeli pełnoletnie dziecko uzyskiwało dochody ze źródeł, o których powiedziałam wcześniej, to rodzice mogą skorzystać z tej ulgi. Rodzice nie mogą skorzystać z ulgi, jeżeli dziecko prowadzi działalność gospodarczą, może być to pełnoletnie dziecko, które prowadzi działalność gospodarczą i opodatkowuje dochody z tej działalności gospodarczej 19% stawką podatku albo ryczałtem ewidencjonowanym, lub też prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowane są także 19% stawką podatku.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Ciąg dalszy rozważań dotyczących ulgi prorodzinnej. Naszym gościem, przypominam, jest Wioletta Wełnicka z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.
Dużo wątpliwości budzi rozliczanie tej ulgi, jeżeli dziecko kończy na przykład naukę albo kontynuuje i mamy okres wakacyjny, czy rodzice mogą w takiej sytuacji skorzystać z ulgi i do którego miesiąca. I tak, jeżeli chodzi o przypadek ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego. W przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi, czyli do końca sierpnia. W przypadku maturzysty, który podejmie naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego pod warunkiem podjęcia przez niego nauki od października. Jeżeli nie podejmie nauki od października, a na przykład dopiero w następnym roku kalendarzowym podejmie naukę, to ulga przysługiwać będzie tylko do miesiąca sierpnia. Jeżeli chodzi o studentów kształcących się w dwóch etapach, w jednym roku podatkowym, na przykład zakończenie studiów licencjackich i rozpoczęcie po nich studiów magisterskich, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy taki student zostanie zakwalifikowany na studia magisterskie. I w przypadku studenta, który podejmuje bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe czy też doktoranckie, ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, w którym student kończy 25 lat. Rodzicom dziecka, które urodziło się w danym miesiącu, ulga przysługuje już za cały miesiąc od danego miesiąca. Jeżeli dziecko wstępuje w związek małżeński, na przykład pełnoletnie dziecko, pomimo tego, że się uczy i nie uzyskuje dochodów przekraczających kwotę 3089 zł, ulga przysługuje do miesiąca, w którym wstępuje związek małżeński. W przypadku, gdy rodzice nie są małżonkami, ale zamieszkują razem i wspólnie wychowują jedno dziecko, to mogą dokonać odliczenia w częściach równych lub w dowolnej przez siebie ustalonej proporcji. Odliczenie to może jednak dokonać tylko ten podatnik, którego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 tysięcy złotych. Czyli rodzice mogą sobie ustalić, kto skorzysta z takiego odliczenia, właśnie pod warunkiem, że dochody jednego z nich nie przekroczyły 56 tysięcy złotych. Jeżeli dochody jednego z rodziców przekroczyły tą kwotę, to może sobie odliczyć tylko ten podatnik, którego dochody tej kwoty nie przekroczyły. Rodzicowi dziecka, które w sierpniu ukończyło 18 lat, a po tym dniu nie podjęło nauki i nie osiąga żadnych dochodów do końca roku, ulga przysługuje tylko za 8 miesięcy. Nawet pomimo tego, że na przykład od września nie podejmie ani pracy, ani nauki i dalej będzie na utrzymaniu rodziców. Rodzice z takiej ulgi nie mogą skorzystać. Podsumowując, o czym należy pamiętać? Ulga ta przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci. Jeżeli jest jedno dziecko w rodzinie, należy badać, czy przekroczona została kwota dochodów. Dla małżonków jest to kwota 112 tysięcy złotych, dla osób niebędących osobami samotnie wychowującymi dziećmi 56 tysięcy złotych i kwotę tą odliczamy od podatku. Jeżeli chodzi o limit dochodów, to należy zwracać baczną uwagę, bo czasami dzieci nie informują rodziców albo rodzice nie zwracają uwagi na to, czy dziecko dorabiając sobie na przykład w ciągu roku podatkowego przekroczyło kwotę dochodów 3089 zł. Jest to limit dla pełnoletnich dzieci. Małoletnie dzieci mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń, bez żadnej straty, jeżeli chodzi o ulgę dla rodziców.
I na koniec dodajmy również, że ta ulga nie ma nic wspólnego z 500+. Nie przejmujemy się tym świadczeniem, ono na siebie nawzajem w żaden sposób nie wpływa.
Ulga prorodzinna nie ma żadnego wpływu na uzyskiwanie świadczeń z programu 500+, także można korzystać zarówno z tego programu i dokonywać odliczenia w zeznaniu podatkowym.
Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. Moim wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Aktualności Radiowego Klubu Rodzica. Przełomowy zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Kardiochirurdzy wszczepili podskórny defibrylator 13-letniej pacjentce. Dziewczynka jest najmłodszym dzieckiem w Polsce, któremu wszczepiono urządzenie przywracające prawidłową pracę serca. O szczegółach Paweł Pawlica.
13-latka trafiła do szpitala kilka miesięcy temu po tym, jak zasłabła w szkole. Okazało się, że cierpi na rzadką chorobę serca objawiającą się arytmią i skurczami, tłumaczy Maciej Pitak, kardiochirurg ze szpitala dziecięcego.
Choroba, nazwijmy to elektryczna serca, która objawia się arytmią. Samo serce jest zbudowane prawidłowo, natomiast występują tutaj zaburzenia, jak chodzi o generowanie bodźców w sercu.
Jedynym rozwiązaniem było wszczepienie pod skórę niewielkiego kardiowertera. Nowoczesne urządzenie działające jak defibrylator kosztowało 80 tysięcy złotych, wyjaśnia kardiochirurg profesor Marek Jastrzębski.
To jest jego główne zadanie, wykryć taki moment arytmii i przerwać go bardzo silnym wyładowaniem. Nic więcej, bardzo proste urządzenie w sumie.
13-latka czuje się dobrze, prawdopodobnie jeszcze dziś opuści szpital. W przyszłości co kilka lat będzie czekała ją operacja, w czasie której urządzenie będzie wymieniane. Jednak lekarze nie widzą przeciwwskazania, by mogła uprawiać sport i normalnie funkcjonować. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Podobne zabiegi wykonuje się przede wszystkim u dorosłych pacjentów. U dzieci jedynie w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podczas wizyty w Norwegii rozmawiał w Oslo o ochronie polskich dzieci zamieszkałych w tym kraju. W czasie dwudniowej wizyty wiceminister spotkał się z przedstawicielami władz Norwegii oraz Polonią. Minister Wójcik powiedział, że to były owocne rozmowy i spotkania, bo w Norwegii po raz pierwszy od lat pojawił się w tej sprawie przedstawiciel polskiego rządu. Przypomniał, że w tym kraju mieszka ponad 100 tysięcy naszych rodaków.
Przygotowywane są zupełnie nowe ustawy, trochę wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom i dlatego bardzo się cieszę, że do tego spotkania dochodzi. To spotkanie będzie owocowało, jestem przekonany.
Wiceminister Michał Wójcik rozmawiał m.in. z sekretarzem stanu w Ministerstwie do spraw dzieci i równouprawienia Kai Mortenem Terningiem o konieczności umieszczenia polskich dzieci w polskich rodzinach zastępczych w Norwegii lub przekazywania ich do rodzin zastępczych w Polsce. Michał Wójcik podkreślił, że norweskie władze zgadzają się z tym postulatem.
Taka debata się przetacza przez Unię Europejską, zresztą trochę wywołana przez nas jako Polskę i to jest bardzo dobra informacja, tak sądzę.
Polacy mieszkający w Norwegii sygnalizują, że czasami mają problemy z organizacjami o charakterze samorządowym o nazwie Barnevernet. W ciągu 6 lat polskim rodzinom w Norwegii odebrano 118 dzieci i m.in. dzięki pomocy konsulatu połowa wróciła do domów. Wizyta wiceministra sprawiedliwości w Norwegii to kolejny etap międzynarodowych starań resortu na rzecz prawnej ochrony polskich dzieci. Służyły temu również wcześniejsze wizyty wiceministra w Berlinie, Brukseli i Londynie. Ponad 1000 młodych mieszkańców Danii jest podejrzanych o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. Chodzi o filmy, które młodzież rozsyła przez Facebooka.
Filmy wideo były rozpowszechniane do jesieni 2017 roku. Niektóre osoby udostępniały je nawet setki razy. Sprawę traktujemy bardzo poważnie. Wiąże się ona bowiem z konsekwencjami, jakie poniosły osoby nagrane w materiale. Napisał w wydanym dla prasy oświadczeniu prowadzący dochodzenie komisarz Lau Tugesen. Facebook poinformował o procederze amerykańskie władze, które przekazały sprawę duńskiej policji. Ostatnio do 2 lat więzienia zaostrzono w Danii karę za rozpowszechnianie pornografii z udziałem nieletnich. Oprócz tego osobom skazanym grozi wpis do akt, który uniemożliwi im pracę z dziećmi i młodzieżą przez 10 lat. Przemysław Gołyński, Polskie Radio.
Młodzi Chińczycy coraz więcej czasu spędzają w internecie. Z opublikowanych właśnie badań wynika, że prawie 1/3 chińskich przedszkolaków korzysta z rozrywki w internecie przez co najmniej pół godziny dziennie.
W Chinach 29% dzieci w wieku od 3 do 6 lat spędza w internecie co najmniej 30 minut. Ze względu na wiek maluchy odwiedzają strony głównie zapewniające rozrywkę, filmy lub gry online. Z badań wynika też, że chińscy rodzice w większości mają małą wiedzę na temat aktywności ich pociech w internecie. Liczba czynnych użytkowników internetu wśród chińskich dzieci i młodzieży wzrasta wraz z wiekiem. Co najmniej pół godziny dziennie z internetu korzysta ponad 60% 14-latków. W Chinach problemem jest uzależnienie młodzieży od internetu. W wielu miastach istnieją specjalne ośrodki odwykowe, gdzie młodzi ludzie nie mają dostępu do urządzeń pozwalających na komunikację w wirtualnej sieci. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
Nawet 20% polskich dzieci mogło doświadczyć eurosieroctwa, wynika z badań przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ankietę w tej sprawie po raz pierwszy przeprowadzono wśród dzieci. To od lat bardzo duży problem, powiedziała podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.
Trudności w nauce, niewłaściwa komunikacja rówieśnicza, problemy formalno-prawne, tęsknota, samotność, brak wsparcia. To jest oczywiste i myślę, że każdy nauczyciel bez specjalnego badania mógłby stwierdzić, z czego może doświadczać i jakie mogą być problemy w zachowaniu dziecka, które jest opuszczone przez jedno, dwoje czy dwoje rodziców.
Marzena Machałek dodała, że ministerstwo pracuje nad nowym programem wsparcia eurosierot i ich rodzin.
Mamy dodatkową grupę dzieci, o których można powiedzieć, że mają specyficzne potrzeby edukacyjne i wychowawcze. Stąd też i ministerstwo, stąd też i Ośrodek Rozwoju Edukacji powinny przygotować nauczycieli, powinny przygotować narzędzia i sposoby pracy z uczniami, a także z rodzicami.
Eurosieroctwem wśród dzieci nazywany jest skutek długotrwałego wyjazdu zarobkowego jednego lub dwojga rodziców. Problem zaczął narastać po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu się zachodnich rynków pracy dla Polaków. Badania zjawiska eurosieroctwa przeprowadzono w Polsce również w 2010 i 2013 roku. Wtedy jednak o zdanie pytano nauczycieli. Wskazywali oni, że problem dotyczy około 6% uczniów. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej najnowsze badanie przeprowadzone wśród dzieci lepiej oddaje skalę problemu. Grupa Wyszehradzka chce przekonać pozostałe unijne kraje do uregulowania sytuacji dzieci trafiających do rodzin zastępczych za granicą. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował w Brukseli, że chodzi o to, by dzieci były umieszczane w rodzinach o tej samej kulturze, narodowości i wyznaniu. Pierwsza okazja na razie do kuluarowych rozmów była dzisiaj, podczas nieformalnej narady unijnych ministrów sprawiedliwości w Sofii. Natomiast formalne spotkanie jest planowane w przyszłym miesiącu i wtedy propozycja zostanie zaprezentowana już oficjalnie.
Wiceminister sprawiedliwości mówił o tym, że obecnie w wielu krajach dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych o innej kulturze i odmiennym wyznaniu, co wiąże się z problemami.
Z taką traumą dzieci. I to nie są incydentalne przypadki. To są dziesiątki tysięcy tak naprawdę w Unii Europejskiej takich sytuacji rocznie. Właściwie Unia Europejska nie pochylała się nad tym problemem.
Michał Wójcik poinformował, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej są gotowe poprzeć propozycję. Kilka państw z zachodniej Europy wyraża wątpliwości.
Niektóre kraje mówią, że gdyby wprowadzić takie rozwiązania, to będzie to dużo kosztowało. Potrzebne są osoby, żeby sprawdzić, jaka jest tożsamość dziecka, skąd się dziecko wywodzi, skąd pochodzi.
Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że największe wątpliwości mają Francja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
To były aktualności Radiowego Klubu Rodzica.
Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle.
Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W cyklu Tacy Sami powiemy o projekcie Stokrotkowy Szlak Toruńskiego Stowarzyszenia CISTOR. Michał Zaręba, zapraszam.
Michał Siromski, koordynator w Centrum Integracji Społecznej CISTOR. Projekt Stokrotkowy Szlak to jest kolejna edycja naszego flagowego programu zatrudnienia socjalnego w ramach Centrum Integracji Społecznej. Jest to taki program, który ma na celu pomóc przywrócić na rynek pracy osoby, którym z różnych względów trudno na tym rynku. Jest to również oczywiście program dla osób niepełnosprawnych. Trwa on kilka miesięcy, ma bardzo kompleksowy charakter. Uczestnicy biorą udział zarówno w zajęciach społecznych, czyli na przykład w zajęciach z psychologiem, na których uczestnicy uczą się różnych przydatnych w różnych sytuacjach życiowych umiejętności, takich jak radzenie sobie ze stresem, komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów. Oprócz tego zajęcia z doradcą zawodowym, uczące poruszania się skutecznego na rynku pracy, zajęcia z profilaktyki uzależnień, warsztaty z prawnikiem na temat praw obywatelskich, praw człowieka, praw konsumenta, ale też mamy warsztaty z elementami szkoły rodzica, mamy kurs komputerowy, Druga część uczestnictwa, to równie ważna, to reintegracja zawodowa, czyli zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe. Szkolenia teoretyczne, również takie, które mogą się kończyć certyfikatem, egzaminem. Ale przede wszystkim praktyka, czyli praca przy konkretnych zadaniach i nabywanie doświadczenia, a w dalszym etapie również praktyka u pracodawców, która ma na celu podjęcie później zatrudnienia.
Jest to kolejna edycja, czy kolejna odsłona tego projektu. Zauważają Państwo zmiany na plus, że osoby niepełnosprawne faktycznie nabierają pewności, szukają tej pracy i mają ją, pracują, są aktywne zawodowo.
Oczywiście efekty są bardzo wyraźnie widoczne, zarówno takie ilościowe, które da się ubrać w konkretne liczby. Nasze statystyki pokazują, że około 70% osób, które kończą nasz program, podejmuje zatrudnienie. Mówimy tu tylko o stałym, legalnym zatrudnieniu, ale to są również takie efekty jakościowe, zmiany, które się odbywają w naszych uczestnikach. Te osoby dzięki temu, że pracują, nabywają większej pewności siebie, takiego poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, na to, co się z nimi dzieje. Dzięki zajęciom poprawiają się też relacje często w rodzinach. Specjalistyczne poradnictwo, na przykład prawnika, pozwala rozwiązać różnego rodzaju życiowe czy osobiste problemy. Także w wielu przypadkach rzeczywiście na końcu te osoby są kimś już zupełnie innym niż na początku. Rekrutacja jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem w naszym projekcie, powinien odwiedzić naszą siedzibę na ulicy Stokrotkowej 22 i tutaj będzie możliwość odbycia krótkiej rozmowy rekrutacyjnej, na której wyjaśnimy wszelkie szczegóły, powiemy, jak dalej wygląda procedura. Przed wizytą można również skontaktować się z nami, czy to telefonicznie, czy mailowo. Odpowiednie nasze namiary można znaleźć na naszej stronie internetowej cistorsps.pl. Warto dodać, że ten projekt jest nie tylko dla mieszkańców Torunia, ale też miejscowości powiatu toruńskiego.
Dlaczego warto skorzystać z tego projektu, powie nam Robert Olkowski, działacz społeczny, działający na rzecz osób niepełnosprawnych.
Warto skorzystać z tego projektu, dlatego że ten projekt ma nas, osób niepełnosprawnych, aktywizować do aktywizacji w życiu swoim prywatnym, ale zawodowym i też w życiu społecznym, żebyśmy uczestniczyli. Tam się możemy dowiedzieć, jak być dobrym rodzicem, poznać przez rozmowy z prawnikami swoje prawa, ale też i obowiązki. Co możemy oczekiwać jako osoba niepełnosprawna od swojego przyszłego pracodawcy. Też możemy poznać na pewno bazę, gdzie są mile widziane osoby niepełnosprawne, bo to jest bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych, aby ich ukierunkować. Jeżeli osobie niepełnosprawnej rzeczywiście zależy na zmianie w funkcjonowaniu w pracy albo przygotowaniu się do funkcjonowania w przyszłej pracy, to jest warto się wybrać, jeżeli zależy jej na poprawie relacji z rodzicami, z rodzeństwem, też warto, no bo tam jakby dowiedzą się, jak rozwiązywać umiejętnie różne konflikty w rodzinie. Jeżeli osoba niepełnosprawna potrzebuje porady prawnej i potrzebuje się na przykład dowiedzieć, jak złożyć wniosek, jak uzyskać wsparcie jako osoby niepełnosprawnej, to też warto jest skorzystać, bo jest w ramach tego projektu prawnik. Nas ten projekt tak naprawdę nic nie kosztuje. Kosztuje nas nasze zaangażowanie, włożenie czasu. Najważniejsze jest to, żebyśmy zapisując się na takie projekty, nie robili tego na siłę, a z potrzeby serca, a nie, że nam ktoś kazał, aby być skutecznym i atrakcyjnym u swojego przyszłego pracodawcy, ale też jak się odnaleźć w tym życiu społecznym, umieć sobie poradzić w sytuacji konfliktowej, aby, nie wiem, nie dać sobie wlepić za darmo mandatu w autobusie miejskim, no, żeby znać te podstawowe prawa. Wiele osób niepełnosprawnych niestety no, nie jest wyposażona w tą wiedzę.
A łatwo jest przekonać osoby niepełnosprawne, żeby bardziej zaangażowały się w życiu społecznym, żeby spróbowały podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe, żeby znaleźć pracę?
Pewnie jest to trudne, ale ja sobie myślę, że jeżeli taka osoba niepełnosprawna z uwagą wysłucha pana psychologa, który reprezentuje ten projekt, który mówi, że 70% osób ma szansę podjęcia, tak? Jeżeli chcieć, to móc to chcieć. Po prostu jeżeli chcemy, osiągamy swój cel. Ja powiem ze swojego punktu widzenia, ja teraz pracuję jako osoba niepełnosprawna w biurowym jakby systemie i powiem szczerze, że to zależy od nas samych. Czy my się właśnie zmobilizujemy, czy my będziemy chcieli iść po tej trudnej ścieżce i czy się nie będziemy zniechęcać. I ja myślę, że osoby niepełnosprawne przede wszystkim warto by było, jakby słuchały swojego serca i żeby się kierowały rozsądkiem przede wszystkim i żeby słuchały samych siebie. Żeby naprawdę, gdy podejmują takie decyzje, żeby też podjęli sami ze sobą. Bo nieraz jest tak, dlaczego jest trudno osoby niepełnosprawne przekonać do tego typu projektów? Dlatego, bo osoby niepełnosprawne są zniechęcane przez swoich bliskich, którzy mówią, ty się do niczego nie nadajesz, ty nic nie osiągniesz, ty nie jesteś w stanie bez mnie żyć, ty nie jesteś w stanie pójść do przodu, przecież ty już jesteś chory, niepełnosprawny, zostaje ci, tu musisz być zdany na drugą osobę. Nie, tak nie jest. Nie możemy wierzyć w to, co nam mówią bliscy. Musimy uwierzyć w samych siebie. Ja wiem, że pewnie jak mnie słuchają osoby niepełnosprawne, mogą powiedzieć, Boże, co on mówi. Ale ja mówię to z własnego doświadczenia. Kiedy uwierzyłem sam w siebie, do przodu, tak? Najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że to, że jesteśmy niepełnosprawni ruchowo, albo nie słyszymy dobrze, albo nie widzimy, albo zmagamy się z jakąś chorobą psychiczną, to nas jakby nie wyklucza ze społeczeństwa. Ja myślę, że my, osoby niepełnosprawne, nieraz na własne życzenie się wykluczamy ze społeczeństwa, a nie, że nas chcą wykluczyć. Rzeczywiście nie jest nam zawsze łatwo i przyjemnie, ale uwierzcie mi Państwo, że też osobom sprawnym nie jest zawsze łatwo w miejscu pracy, gdzie, bo wiadomo, jak osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w jakimś zakładzie, w firmie, w urzędzie, no to pewnie tych osób jest śladowa ilość, tak, w takim miejscu, więc będziemy spotykać na swojej drodze osoby sprawne, osoby, które się nie borykają z żadną jakby chorobą, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy i ważne jest to, abyśmy sami siebie nie zniechęcali i sami potrafili dobrze o sobie mówić.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by
To dzisiaj wszystko w Radiowym Klubie Rodzica. Zapraszam za tydzień w imieniu Bogumiły Wersiło. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.